taka jest konstrukcja liturgii mszy świętej, że najpierw koncentrujemy się przy tym ołtarzu, przy którym ja teraz stoję. To jest tak zwana ambona, ale dokładnie rzecz biorąc jest to ołtarz słowa, a później przechodzimy do ołtarza ciała i krwi pańskiej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że najpierw Pan podaje nam słowo, ale żebyśmy je zrozumieli, żebyśmy je wypełniali w życiu, no to potrzeba nas posilić, więc zaprasza nas później do ołtarza ciała i krwi, po to, aby nas posilić, abyśmy mieli siłę w wypełnianiu tego słowa. Różnie to z tym słowem bywa, czy z naszym jakimś stosunkiem do tego słowa. Byłem kiedyś świadkiem takiej zabawnej sytuacji na jednej parafii na Podhalu. Jeszcze wówczas w naszej diecezji jednym z biskupów pomocniczych był biskup Grzegorz Ryś. On miał wizytację na tej parafii i po przeczytanej Ewangelii wziął mikrofon bezprzewodowy i poszedł do ludzi. A w pierwszych ławkach siedziały dzieci. I biskup pyta tak: podobało się wam pierwsze czytanie? A taki chłopiec z pierwszej ławki mówi: tak. A co ci się w nim podobało? A nie wiem. Więc tak czasami bywa. Ja też, drodzy bracia i siostry, czasami zapytany, codziennie prawie odprawiam o 6:30 mszę, a nieraz zapytany o 10:00, o czym była Ewangelia, muszę chwilę pomyśleć. Tą dolegliwość mamy wszyscy i nie ma się co za bardzo przejmować. Najważniejsze, żeby mieć kontakt ze Słowem. Postanowiłem taki tytuł nadać tym rekolekcjom: w głąb misterium słowa, czyli w głąb tajemnicy słowa. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś powstał taki dokument, to jest tak zwany dokument z Aparecidy i on został wydany przez biskupów Karaibów i Ameryki Południowej i oni tam zwrócili uwagę, właściwie uderzyli w sedno dzisiejszego problemu Kościoła. Jakie? Że kazania są moralizatorskie, a nie biblijne. Widać, jak niektórzy kiwają głowami. Tak jest. Dlatego idziemy w stronę słowa, bo bez słowa tak naprawdę nie zbudujemy relacji z Chrystusem. Jeśli nie zbudujemy relacji z Chrystusem, to cała nasza religijność będzie sformalizowana i będziemy się 30 lat mordować z obowiązkiem uczestniczenia we mszy świętej niedzielnej. Ale to jest wtedy nie religijność, tylko to jest jakaś męczarnia. To jest bez sensu. Więc w głąb misterium słowa, w głąb tej tajemnicy słowa. Pierwsza rzecz. Pamiętamy, że zaraz po chrzcie Jezus wychodzi z Jordanu i co się dzieje? Zostaje on skierowany przez Ducha na pustynię. Fragment z Ewangelii świętego Marka. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Jakbyśmy sięgnęli sobie do tekstu oryginalnego, Ewangelia została napisana w języku greckim, to słowo, że wyprowadził go Duch, brzmi dosłownie, że Duch go wyrzucił na pustynię. Dlaczego takie mocne słowo pokazujące dynamikę działania Ducha Świętego? A żeby to zrozumieć, trzeba sięgnąć do Księgi Rodzaju, do momentu, kiedy rodzice z raju są też wyrzuceni. Po grzechu mamy tam taką sytuację, kiedy to Adam i Ewa muszą opuścić raj. Ale w tym raju ktoś pozostał. Kto pozostał w raju? Wąż. Diabeł. Tutaj mamy, że Jezus był kuszony przez szatana. Co oznacza słowo szatan? To jest słowo hebrajskie. Oznacza przeciwnika, oskarżyciela. Pamiętajmy o tym, że jak staniemy kiedyś na sądzie ostatecznym, to zły będzie nas oskarżał, a Bóg będzie nas bronił. Żebyśmy nie mieli wykrzywionego w głowach obrazu Boga jako oskarżyciela. A więc oni zostają z tego raju wyrzuceni, zostaje tam szatan. A teraz zostaje wyrzucony na pustynię Jezus i spotyka tam diabła. Nauka płynąca z tych tekstów jest bardzo jasna. Z raju szatan potrafi uczynić tylko pustynię. Dlatego Pan ciągle nawołuje nas do relacji. Proszę zauważyć, jak czytamy Stary Testament, a już Księga Sędziów to jest apogeum pod tym względem, to cały czas ta historia jest taka sinusoidalna. Dlaczego jest taka? Bo im bardziej Izraelici oddalają się od Boga, tym bardziej popadają w grzech. A im bardziej są blisko Niego, tym bardziej mają w życiu powodzenie. Ważne dla nas jest co? Znaczenie słowa w walce ze złym. Proszę zauważyć, że Jezus jest kuszony na pustyni. W jaki sposób Jezus reaguje na każdą pokusę? Uderza w nią Słowem Bożym. Przecież każdy z nas wie, co to jest pokusa i każdy z nas wie, co to znaczy ulec pokusie. Ale warto w tym kontekście uświadomić sobie, że najlepszym sposobem na pokusę jest Słowo Boże. Jaki jest dla mnie z tego wniosek? Że muszę poznać Słowo. Podobno niedawno dziś czytałem w którejś gazecie, że 25 milionów Polaków dziennie ogląda telewizję. Wyobrażacie sobie Państwo, że tyle samo czyta Pismo Święte? Ja sobie tego nie wyobrażam i dlatego kłócą mi się z tym statystyki, że jest 91% Polaków to katolicy. Coś mi się to wszystko kłóci. Dlatego nie ma się co kierować deklaracjami. Deklaracje są puste. Ale chrześcijaństwo to nie jest religia deklaracji, tylko to jest religia działania. Miarą bycia chrześcijaninem jest mój stosunek do drugiego, a nie to, że ja coś powiem. W głąb misterium również oznacza bardzo ważną rzecz. Mianowicie na podstawie słowa budujemy co? Naszą wiarę. Pierwsza kwestia to jest to. Słowo jako potęga w walce z pokusą. Przecież my jesteśmy codziennie kuszeni. Nawet się mówi żartobliwie, że ten, kto jest kuszony, to znaczy, że jeszcze żyje. Ze słowa rodzi się wiara. Skąd my wiemy o tym, że świat został stworzony przez Boga albo że Chrystus zmartwychwstał? No ze Słowa Bożego. Ale jak to udowodnić? Ale tych rzeczy się nie udowadnia. A dlaczego? Bo to są przedmioty wiary, a nie nauki. Po co mi udowodnić, że Bóg stworzył świat? Jeśli ja w to mogę wierzyć. Da się udowodnić. Wyobrażacie sobie Państwo, że ja tym swoim rozumkiem byłbym w stanie udowodnić zmartwychwstanie Chrystusa? No lepiej, żebym się nie kompromitował. To są przedmioty naszej wiary. Wiara wymaga słowa. Nauka wymaga dowodu. Okej, ale to są dwa różne porządki. Jak one zaczną się nakładać na siebie, to powstanie bałagan. I ważne, żeby to wiedzieć, bo dzisiaj to zostało totalnie zmieszane. Przedmiotem mojej wiary jest wiara w zmartwychwstanie Chrystusa. Wiara w to, że Bóg jest stworzycielem świata. To jest wiara. Bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o słowo, to jest to, że na podstawie słowa budujemy też relacje z Jezusem. Nie? Tak jak między sobą. Państwo w większości pewnie tutaj będący są w małżeństwach, związkach, macie dzieci, budujecie relacje. No jak się buduje relacje? No poprzez to, że się poznajemy. A za pomocą czego się poznajemy? No słowa. Jeśli ja czytam Słowo Boże, no to poznaję Boga. Wtedy mogę zbudować z Nim relacje, bo wtedy nie bazuję na stereotypach, nie? Nie bazuję na tym, co mi kiedyś przekazywała, nie wiem, moja babcia czy mój dziadek. Buduję z Nim relacje. Dlaczego to jest ważne? A prosty przykład, dlatego żeby odklerykalizować swoją wiarę. Przecież wiara jest tak sklerykalizowana, że to już aż sięga jakiegoś obłędu momentami. Nie? Pamiętam kiedyś taki wywiad z jednym z polityków, który mówił o tym, no tam dziennikarka się go pytała, jakiego jest wyznania, on mówił o tym, że jest niewierzący. No i ona pyta go, no a dlaczego pan, jak to się stało, że pan jest niewierzący? A on mówi, ale jak miałem 16 lat, to ksiądz, z którym się przyjaźniłem, odszedł z kapłaństwa z kobietą. No i dziennikarka na tym poprzestała, ale ja miałem niedosyt, bo ja miałem ochotę zadać pytanie, a przepraszam bardzo, to w kogo pan wierzył? Nie może być wiara sklerykalizowana, bo ona wtedy jest pusta. Jeśli ktoś próbuje za pomocą postaw i zachowań duchownego i jego życia ustalić prawdziwość nakazów czy zakazów ewangelicznych, no to jest coś nie tak. Przecież ja nie jestem narzędziem weryfikowania autentyczności słów Jezusa, bo ja tak samo co jakiś czas leżę, jak i każdy inny człowiek. Tylko za pomocą tego, jeśli będę miał kontakt ze Słowem, to odklerykalizuję swoją wiarę. Czyli przestanę wierzyć księdza, a zacznę wierzyć w Jezusa i mieć z Nim relację. Przecież to jest chrześcijaństwo. Jak nieraz się tak śmieję i mówię, że jak stanę kiedyś na sądzie Bożym, to nie powiem, Panie Boże, robiłem to albo nie robiłem tego, bo mój proboszcz jeszcze był gorszy. Co ma do tego? Bóg chce Ciebie, Bóg jest Tobą zainteresowany, mną, Tobą. A nie chcę, żeby tu występowały jakieś takie ogniwa, prawda, jeszcze dodatkowe. Relacja z Nim. To jest bardzo ważna sprawa, ale bez słowa absolutnie nie jesteśmy w stanie tej relacji zbudować. I co wtedy dopiero? Mianowicie, jeśli buduję z Nim relację z Jezusem, no to ona mnie będzie zmieniać. Niedawno spotkałem takiego kolegę, z którym chodziłem kiedyś do szkoły. No, jak to się mówi tak czasami, że człowiek jest taki, wybij okno, to on był właśnie coś w tym stylu. No i ostatnio się spotkaliśmy. Ja patrzę, a to nie jest ten sam człowiek. Ożenił się. Ma dziecko. Relacja zmienia. Relacja z Bogiem zmienia. I najpierw trzeba wejść w relację z Nim, żeby żyć moralnie. To nie jest tak, że mam iść drogą moralności i dojdę do Boga. To zwariuję. Wszystko zaczyna się u Boga. Przecież Bóg cały czas Izraelitom mówi jedną rzecz. Będziesz blisko mnie. Przykazania, dekalog, one są wszystkie sformułowane w jaki sposób? Niedokonany. Nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz. Ale jedno będziesz. Co? Będziesz blisko mnie. Przecież nie oszukujmy się, że weźmiemy na swoje plecy przykazania i je wykonamy. To musi być dzieło Boga, ale muszę być blisko. Sam to w życiu jakoś przeżywam i właściwie nieraz się z Panem Bogiem o coś spieram, bo mi się wydaje, że jestem mądrzejszy od Niego, ale później niestety trzeba się pochylić. Więc to jest to, ta relacja. Ważność Słowa Bożego. Nie tak dawno rozmawiałem, bo to jest ważne, żeby od dzieciątka już rzeczywiście taka panowała atmosfera na przykład w domu, że to słowo jest czymś ważnym. Jakiś czas temu rozmawiałem z takim 17-latkiem, on mi został tak, że tak się wyrażę, podrzucony, bo się tam o niego martwią. A to tacy podrzuceni to najczęściej nie za bardzo chcą rozmawiać, a zresztą, no mniejsza z tym. I teraz jest nasza rozmowa, no i ja pytam, no a jak ty byłeś wprowadzany w to życie religijne? Bo on przestał chodzić do kościoła, mając 17 lat. A on mówi, proszę księdza, to w ogóle nie było w moim domu. Nie było tego w moim domu. Mówi, jak przychodziłem ze szkoły, to mama pytała tak. Dostałeś jakąś ocenę? Tak. A jaką? A piątkę? A z czego? A z religii? Tam z religii. Jakbyś dostał z matematyki, z fizyki, to tak, ale z religii. Kto, proszę Państwa, dzisiaj religię traktuje poważnie? Otóż jeśli chcę być, bo kiedyś Tischner powiedział, tylko proszę nie zrozumieć tego źle, Tischner kiedyś powiedział, że najbardziej liberalną księgą na świecie jest Ewangelia. No i tak jest. Bo to jest książka najbardziej wolnościowa. Bo Jezus każdego pyta, jeśli chcesz. Więc jak udajemy się na mszę świętą, to warto zapytać, czy chcę. Bo tylko wtedy, jeśli mam szczerą i wolną motywację, mogę się z Nim spotkać. Jeśli to jest okupione moim narzekaniem i tak dalej, no to pewnie wiele z tego nie będzie. A zatem idziemy w głąb misterium Słowa po to, aby rzeczywiście ostatecznie budować z Nim relację. Oczywiście nie jest to relacja łatwa, bo Pan Bóg nie jest łatwy i można się na Nim zawieść. Tak, to przeżywał zresztą w tej relacji Piotr i Judasz. Obaj się zawiedli na Jezusie. Obaj. Tylko, że Piotr o tym powiedział, a Judasz był milczkiem i dlatego tak skończył. Chcielibyśmy zatem przez te dni naszych rekolekcji skoncentrować się na spotkaniu z Panem, na budowaniu relacji z Nim, tak abyśmy nie zajmowali tej pozycji, którą dzisiaj zajęli uczeni w prawie. Dlaczego? No bo oni zamiast słuchać tego, co Jezus mówił, to co robili? Poszukiwali cały czas argumentu, żeby podważyć Jego autorytet. Jak to się nazywa? To jest szemranie. Kto jest mistrzem szemrania? Szatan. Gdzie to widzimy? W Księdze Rodzaju. Kiedy mówi, na pewno to, co powiedział Bóg, nie jest prawdą. Podważanie autorytetu Boga to szemranie. Szkoda na to tracić czasu, bo nic z tego nie będzie. Tradycja pierwszych chrześcijan mówi o tej kobiecie i o tym spotkaniu z Jezusem, że Jezus pochylił się, stąd to mamy w Ewangelii, i pisał po grecku cudzołóstwo. A jak wstał, to wtedy nastąpił powiew wiatru i na tym piasku to cudzołóstwo zostało zdmuchnięte. A wiatr jest symbolem Ducha Świętego i to samo dokonuje się w konfesjonale względem każdego i każdej z nas.